Po rutynowej rozmowie w pokoju przesłuchań Gerard trafił do celi przejściowej. Znajdowały się w niej cztery prycze, ale szczęśliwie dla niego żadna nie była zajęta. Nie spodziewał się, że to wynik dobrej woli ze strony administracji więzienia, raczej czysty przypadek. Równie dobrze mógł mieć pecha i trafić do pełnej celi. Chciał zatrudnić prawnika jak najszybciej, wychodząc z założenia, że broniąc się samemu, przegapi przynajmniej kilka adwokackich zaułków, które mogłyby doprowadzić do korzystnego wyroku. Przez lata ścierał się z obrońcami na salach sądowych i przez ten czas poznał wszystkich z opolskiej palestry. Wiedział, kto jest dobry, a kto może pogrążyć sprawę. Nie miał jednak pomysłu na to, któremu z adwokatów powierzyć swój los. Zdecydowana większość nie darzyła go sympatią i Edling obawiał się, że niewielu będzie skłonnych do podjęcia się obrony. A nawet jeśli, to podświadomość zrobi swoje. Wprawdzie każdy z nich będzie przekonany, że da z siebie wszystko. Ale zadawnione niesnaski nie znikną, jak ręką odjął. Zresztą Gerard nie zamierzał zatrudniać kogoś, z kim miał okazję konfrontować się w sali sądowej. Nie czułby się komfortowo. Mógłby sięgnąć po pomoc kogoś z Wrocławia, może z Katowic, ale nie miał rozeznania w tamtejszych szeregach. Polegać na czyjejś opinii także nie zamierzał. Nikomu bowiem na tyle nie ufał. Kiedy Edling uświadomił sobie, że szuka wymówki, było już za późno. Zrozumiał, że podjął nieracjonalną i nieroztropną decyzję, by ostatecznie bronić się samemu. Właściwie od początku wiedział, że tak będzie i nie on jedyny. Masz widzenie, oznajmił klawisz, podając Gerardowi tackę z jedzeniem. Edling spojrzał niepewnie na dwa zielone plastikowe pojemniki. Z jednego parowała wątpliwej jakości zupa, w drugim znajdował się ryż z czymś, co przypominało gulasz. Zapach obydwu raczej nie kojarzył się z jedzeniem. Za godzinę, dodał strażnik. Z kim? Prokurator chce cię widzieć. Już z nim rozmawiałem. Teraz zawnioskowała jakaś kobieta, dodał jeszcze mimochodem klawisz, a potem zamknął drzwi. Dźwięk przekręcanego klucza podziałał na Edlinga ogłuszająco. Mogło chodzić wyłącznie o Dreyer, ale czego od niego oczekiwała? Formalnie nie mogła brać udziału w tej sprawie, podobnie jak reszta opolskiej prokuratury. Istniała wątpliwość co do ich bezstronności. Nic jednak nie stało na przeszkodzie, by złożyła mu wizytę jako śledczy ścigający kompozytora, Horsta Zeigera. Kiedy Edling dowiedział się, jak brzmi jego imię i nazwisko, wszystko nagle się zmieniło. W jednej chwili bestia stała się człowiekiem, istotą z krwi i kości, która na co dzień przechadzała się po mieście, mijając niczego nieświadomych ludzi. Uczęszczała do żłobka, przedszkola, szkoły. Wychowywała się w takim samym społeczeństwie jak Edling. Poznawała te same konwenanse i w taki sam sposób była poddawana procesowi socjalizacji. A mimo to coś poszło nie tak i narodził się potwór. Gerard zamieszał zupę plastikową łyżką, obserwując, jak kożuch znika gdzieś w gęstym daniu. Wziął niewiele na próbę i z zaskoczeniem przekonał się, że smakuje nie najgorzej. Godzinę później klawisz kazał mu się ustawić pod ścianą i skrupulatnie go przeszukał. Potem poprowadził go do przestronnej sali, w której obok siebie znajdowało się kilkanaście stołów. Na prywatność nie było co liczyć. Dreyer uniosła rękę i powitała go bladym uśmiechem. Uznał, że to wcale nie zgorszy prognostyk. — Dzień dobry — powiedziała. Odpowiedział tak samo, a potem zajął miejsce naprzeciwko. W odróżnieniu od pozostałych więźniów miał skute ręce i nogi. Starał się to ignorować i widział, że Beata podeszła do sprawy podobnie. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. — Wszystko w porządku? — zapytała. — Biorąc pod uwagę okoliczności — tak. Gdyby odwiedził go ktokolwiek inny, Edling spodziewałby się karkołomnej rozmowy o tym, co zrobił. Z każdym innym rozmówcą długo wałkowałby temat pobudek, konsekwencji, sytuacji podbramkowej, w której się znalazł, i samego kompozytora. W przypadku Dreyer nie było jednak takiego niebezpieczeństwa. Znała go na tyle dobrze, by samej udzielić sobie odpowiedzi na wszelkie pytania. — Brygida cię odwiedziła? — zapytała. — Nie. — Rozmawiałeś z nią? — Nie. — Więc z Emilem również nie. — Niestety — odparł. Właściwie im się nie dziwię. Nie wiedzieliby, jak odnaleźć się w tej sytuacji. Głowa rodziny zamordowała niewinnego człowieka. I można zobaczyć to w internecie. Istotnie. Mogę z nimi porozmawiać. Obawiam się, że nie jesteś najodpowiedniejszą osobą. Skinęła głową. Ktoś inny mógłby poczuć się urażony, ale nie ona. Ona doskonale wiedziała, że był to rzeczowy, zgodny z prawdą komentarz. Brygida nie ukrywała, że odnosi się do Dreyera z dystansem. Zresztą Gerard sam wspominał kiedyś podwładnej, że jego żona podejrzewa ich o romans. Oboje skwitowali to śmiechem, co właściwie nie było zbyt uprzejme względem Brygidy. Tym bardziej, że odbyło się za jej plecami. — Potrzebujesz czegoś? — zapytała Beata. — Niczego, co mogłabyś mi załatwić. — Tak tylko pytam.
— Wiem.